1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadają na Polskę. Za tę inwazję na nasz kraj oficer Wehrmachtu Bernhard Freitag Loringhoffen otrzymuje żelazny krzyż. Potem zostaje adiutantem samego Adolfa Hitlera. 80 lat potem, 1 września 2020 roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości po wygranych dzięki właśnie patriotycznym hasłom, między innymi w wyborach prezydenckich, zgadza się na przyjęcie jako ambasadora Niemiec w Polsce syna tegoż właśnie hitlerowca Arnta. Czy to jest przypadek i czy ta nominacja ma fundamentalne znaczenie dla Polski? O tym w pierwszej części rocznicowego programu Idź Pod Prąd na żywo, a w drugiej części filmowe produkcje Fundacji Twój Ruch o 1 września oraz o niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa.
Witamy serdecznie, a także dr Tymoteusz Chojecki, matematyk, redaktor Idź Pod Prąd. Witam również.
Witam Ciebie i Państwa.
Adiunkt.
Ale nie adiunkt.
Dzisiaj, a ja jeszcze powiem, że to akurat dwoje moich dzieci, starszy syn i starsza córka. To dla nowych widzów informacja.
Rzeczywiście.
Skąd ta dziwna zbieżność nazwisk?
Również wspólną waszą pasją zarówno ojca, jak i syna jest historia i to chyba szczególnie XX wieku. Właśnie.
To prawda, Tymek broniąc doktorat z matematyki, no musi zawsze wybrać jeszcze jakiś inny przedmiot i tym przedmiotem była historia. Zdaje się, że nawet pochwałę jakąś dostałeś.
To w ogóle była wielka afera, bo nikt na matematyce wcześniej nie robił tego egzaminu z historii, zawsze ktoś wybierał ekonomię, ewentualnie filozofię, także historia była kompletnie nieprzetartym szlakiem i właśnie broniłem, znaczy ten egzamin był także właśnie w XX wieku o kampanii wrześniowej też.
I o kampanii wrześniowej dzisiaj również porozmawiamy, spróbujemy przeanalizować 1 września 1939 roku i wojnę z Niemcami i z Rosją, a także 1 września 2020 roku przez pryzmat właśnie historii jednostek, czyli hitlerowca Bernta von Freitaga Loringhoffera oraz jego syna Arnta Freitaga von Loringhoffena, nowego ambasadora Niemiec w Polsce. I zacznijmy od tego, dlaczego tak bulwersujące jest według was, że syn hitlerowca zostaje ambasadorem Niemiec w Polsce.
3 miesiące temu Niemcy zażądały od nas kapitulacji w tym obszarze. Gdyby jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości wtedy tę kapitulację ogłosił, no to nie byłoby tego wymiaru symbolicznego. Ale zobaczcie, to praktycznie z 31 na 1 września, czyli dokładnie tak, jak o inwazji hitlerowskiej dowiadują się Polacy, dowiaduje się naród, dowiadują się też media zagraniczne, że Polska skapitulowała przed Niemcami. Gorszego scenariusza to już nikt nie mógł wybrać. Gorszego nikt nie mógł wybrać. Czy po to była nominacja pana Rau, żeby się tak zhańbił na początku tego swojego urzędowania w MSZ-cie? To jest naprawdę wstyd i hańba. Ale to jeszcze nie jest koniec poruty, jaka spadła na Polaków. Bo ten człowiek nie jest tylko synem hitlerowca. Tu można dyskutować, jaka jest jego wina, odpowiedzialność i tak dalej. To jest wieloletni szef wywiadu niemieckiego wywiadu. I idzie na Abwehrstelle, Warsaw. To jest hańba dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest hańba dla Morawieckiego. To jest hańba dla Kaczyńskiego. Oczywiście, to jest hańba dla Polaków, że mają taki służalczy wobec Niemiec rząd.
Rzeczywiście.
A podobnośmy wygrali II wojnę światową.
Loringhoffen był wiceszefem niemieckiego wywiadu zagranicznego w latach 2007-2010, no ale z drugiej strony jego ojciec Bernd nie został uznany za zbrodniarza wojennego. czy...
A to polski syn... sąd go sądził?
No, alianci.
No, to
alianci.
Może był do czegoś potrzebny.
Dożył 90 kilku lat w Niemczech, po wojnie był wydawcą. Także no, przeszedł, można powiedzieć, suchą nogą po tym, jak brał udział i w kampanii wrześniowej przeciwko Polsce i był adiutantem Hitlera, tak jak mówiliśmy.
No właśnie, był adiutantem Hitlera, dostał Krzyż Walecznych za inwazję na Polskę, no to przecież nie dostał tego za gotowanie zupy gdzieś tam w koszarach, tylko za czynny udział, czyli albo sam strzelał do Polaków, albo tak dobrze dowodził Niemcami, że ci zabili więcej naszych rodaków. Myślę, że jest to skandal. Czy on dziedziczy winy ojca, to tam można się spierać, ale w dyplomacji
czy odpowiada za ojca, tak?
Ale w dyplomacji ważne są symbole. To jest przecież właśnie symbole, gesty, to jest dyplomacja. No i tutaj myślę, że on nie musi nic robić, ale sam fakt, że jest synem niemieckiego nazisty, hitlerowca, to już jest policzek dla wszystkich Polaków, szczególnie, a jeszcze to, że PiS się zgadza na tą kandydaturę w rocznicę ataku właśnie hitlerowskich Niemiec na Polskę, no to już jest dla mnie jawna kapitulacja.
Jawna kapitulacja, mówicie, rzeczywiście no, data jest symboliczna. Tak jak mówiłeś, w dyplomacji te daty są bardzo ważne. Czy to jest jakaś ustawka między rządem Niemiec a rządem Polski, że to jest akurat 1 września, waszym zdaniem?
Moim zdaniem to jest żądanie strony niemieckiej, żeby w ten sposób zademonstrować swoją hegemonię, swoje panowanie nad Unią Europejską. To zbiega się z takim wystąpieniem takiego profesora Ischingera, którego właśnie na swoim Twitterze były minister spraw zagranicznych, gość naszej telewizji, niedawny minister Waszczykowski, podaje i mówi, no niby pisze dobrze, że tutaj z Rosją nie da się jakiegoś sojuszu, czy pyta minister Waszczykowski, czy to jest jakieś ozdrowienie, mówi nie. To jest hegemonia Niemiec, bo ten profesor żąda dzisiaj, w rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, napaści Hitlera na Polskę, żąda, żeby Polska skapitulowała nie tylko w tym sensie symbolicznym, ale żeby zrezygnowała z większościowego głosowania w Unii Europejskiej, z większościowego podejmowania, znaczy z jednomyślności, przepraszam, w podejmowaniu decyzji wśród państw Unii Europejskiej. Tak nam gwarantowano, kiedy wchodziliśmy do Unii, znaczy no nie my, tylko oni. A teraz ten Fryc żąda już, żeby niemiecka hegemonia, czyli większość niemiecka, którą sobie Niemcy zbudują, decydowała o całej Unii Europejskiej. Mówi o Wehrmachcie Unii Europejskiej, tylko mówi, to jeszcze dzisiaj się nie da zrobić, ale dzisiaj możemy zwasalizować Ministerstwa Spraw Zagranicznych państw członkowskich. To jest jego żądanie. Zwasalizować Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli żeby polityka zagraniczna całej Unii, wszystkich państw narodowych rozgrywała się, decydowała się w Berlinie. I to, co się dzieje w Warszawie, jest właśnie wstępem do tego planu. Wstyd i hańba, Morawiecki i Kaczyński. Jesteście zdrajcami narodu i napluliście na bohaterów września 1939 roku tą kapitulacją dzisiejszą.
Oczywiście ta idea usunięcia jednomyślności w Unii Europejskiej to jest skandal. Nie do takiej Unii Europejskiej wchodziliśmy. To już, że tak powiem, mówimy o rzeczywistości. Rzeczywiście o tej hegemonii Niemiec nad Europą, które to Niemcy no niby przegrały II wojnę światową, ale... najlepiej na tym wyszły, można powiedzieć.
Zobaczcie, w jakim jesteśmy miejscu. Jest pierwszy dzień września. O czym powinniśmy mówić? No, mówi się o ataku Niemiec na Polskę, ale o czym powinniśmy mówić? Po pierwsze, o zbrodniach niemieckich. Czy nazizm w Niemczech się nie odradza? No i najważniejsze, czy Niemcy zapłaciły za swoje zbrodnie? Czyli o reparacjach. To powinien być główny temat poruszany od kilku dni. Dzisiaj powinien być poruszany przez premiera, przez prezydenta. O tym powinni słyszeć wszyscy Polacy i wszyscy ludzie na świecie, bo jednak ta rocznica, myślę, na świecie jest też zauważona. Tymczasem, co my mamy? O czym my rozmawiamy? Czy taki ambasador Niemiec
czy nie taki, tak? Że my musimy się godzić, że się godzimy na syna nazisty, hitlerowca. Zobaczcie, w jak nisko upadliśmy. Już nawet nikt z tych pisowców nie mówi o reparacjach, tylko teraz jedni krytykują pisowcy, że to jest jednak źle, że ten ambasador jest, inni tam mówią o jakiejś tam oczyszczalni ścieków w Czajce, tak? I tym się, znaczy Czajka, tak? Tym żyje teraz pisowska Polska, że jak to Platforma źle zarządza Warszawą. O reparacjach ani słowa.
Właśnie, my powiemy oczywiście o reparacjach, również o nich jest w produkcjach Twojego ruchu. O tym my mówiliśmy, można powiedzieć, od dawna i jeżeli mamy materiał, właśnie fragment animacji Twojego, znaczy Idź pod prąd, przepraszam, właśnie odnoszący się do II wojny i reparacjach wojennych, to zaraz, jak dostanę informację z reżyserki, to pokażemy Państwu, przypomnimy ten materiał. Wróćmy jeszcze do ambasadora. No ale czy to nie jest Waszym zdaniem przesada? Przesada, że właśnie tą historię bierze się do rzeczywistości i przez pryzmat ojca ocenia się syna i przez pryzmat historii, już to było 81 lat temu, wybuch II wojny światowej i teraz ocenia się całą geopolitykę czy politykę.
To pan Waszczykowski ładnie to napisał. My wysyłaliśmy na placówki zagraniczne profesorów, oni nam przysyłają szefa wywiadu.
Czyli szpiega.
Także to już nawet kim tamtym jego ojciec nie jest, no to on jest, był dyrektorem tego wywiadu, no przyjeżdża do Warszawy 1 września, no to...
Ale dlaczego mówicie, że będzie szpiegować? Dlaczego szpiega? Przecież no to jest dyplomata.
Jaki już tam dyplomata? Zwykły szpieg germański.
W kilku krajach już był dyplomatą, no nazwijmy tak oficjalnie go, ambasadorem.
Placówka dyplomatyczna Niemiec w Warszawie jest typową placówką szpiegowską. Ona jest usadowiona kilkaset metrów i to naprawdę blisko, czyli nie tam 900 metrów, tylko tak szacuję może 400 metrów, no bardzo blisko polskiego parlamentu. Czyli wszystkie polskie tajemnice są praktycznie w zasięgu nasłuchu Abwehrstelle Warszaw, czyli placówki ambasady Niemiec. Tak jest posadowiona, tak, że tak powiem, może działać. Zresztą to, co zaliczyliśmy w ostatniej historii, czyli agentura Stasi niemieckiego wywiadu została, można powiedzieć, przez Rosję podniesiona wyżej i końcówka PRL-u to jest oddanie Polski Stasi, można tak powiedzieć, żeby przewerbowywała agentów moskiewskich albo werbowała sobie nowych. Potem ten cały urobek agentury został podłączony właśnie do tego syna hitlerowca i on tym zarządzał. Także on teraz przychodzi na placówkę, mając agentów Stasi i byłych agentów, czy tam byłych, no wiecie, wypożyczonych od Rosji, mających na swoich usługach bezpośrednich wśród polityków, duchowieństwa, dziennikarzy, wszędzie. Także to jest skandal. Ale wróćmy jeszcze do tego symbolu, bo nikt nie mówi o zbrodniach tego hitlerowca. Trzeba jasno powiedzieć, że armia hitlerowska już od września 1939 roku, czyli od ataku na Polskę, była armią zbrodniczą. Dostała od samego Hitlera rozkazy mordowania Polaków bez żadnych konwencji ani bez zasad honorowych. Bombardowanie cywilnego Wielunia to jest początek, można powiedzieć, zbrodni niemieckich. Później bombardowanie wielu cywilnych miast, kolumny uchodźców. To nie robiła SS, to robiła Luftwaffe. A formacja, w której służył ojciec tego ambasadora, już niestety dzisiejszego, Wehrmacht. No ktoś powie, no Wehrmacht to nie SS, to oni tam tu się zachowywali honorowo. Guzik prawda, bzdura. Wehrmacht jest tak samo splamiony krwią Polaków jak SS. Rozstrzeliwał na miejscu żołnierzy polskich wziętych do niewoli. Tu na blisko, na naszym terenie. We wrześniu, w pierwszej połowie września, 300 jeńców pod Ciepielowem ze związanymi drutem kolczastym rękami w rowie przydrożnym zostało rozstrzelanych. To właśnie robił ojciec tego dziada, którego dzisiaj PiS z honorami przyjmuje.
a dzięki wsparciu Heinza Guderiana udało mu się uniknąć aresztowania i rzeczywiście zamieszkał w Monachium, pracował jako wydawca, a później wstąpił do Bundeswehry i w 1956 roku osiągnął stopień generała. Drodzy Państwo, tak właśnie Niemcy rozprawiły się ze zbrodniarzami hitlerowskimi. A teraz prosimy Szymon Żuk, animacja o II wojnie światowej, również reparacje i o tym porozmawiamy za chwilę.
On September the 1st, 1939, Poland was attacked by Nazi Germany. On September the 17th of that same year, it was attacked by communist Russia. Abandoned by allied England and France, the Polish army fighting alone was defeated by two invaders working in concert. Just before the attack on Poland, on August the 23rd, 1939, Germany and Russia signed the Molotov-Ribbentrop Pact concerning the partition of Polish lands. After a joint invasion by Germany and Russia, Poland was divided into two parts. On September the 23rd, 1939, a joint German-Russian parade took place in then-Polish Brześć, celebrating the victory over Poland. On September the 28th, 1939, a treaty on borders and friendship of the Third Reich USSR was signed in Moscow. In September of 1939, both the Wehrmacht and the Red Army committed many crimes against prisoners of war and civilians. The murder, torture, and deportation of Poles were constant elements of the occupation policy of both totalitarian states. In 1940, the Russians brutally murdered at least 22,000 Polish officers, policemen, teachers, politicians, and other members of the nation's elite who had been captured. Some of those murdered on the basis of Stalin's decision of March the 5th, 1940, were found in 1943 in the Katyn Forest. A significant number of those murdered were of Jewish nationality. It wasn't until 1993 that Russian President Boris Yeltsin apologized for this crime. During World War II, Poles created the largest resistance movement in the world, the Home Army, which numbered up to 400,000 members in its best time. In other German-occupied countries, SS troops collaborating with Germany were established, but not in Poland. There also wasn't any collaboration between Poland's government and Germany. The Israeli War Crimes Commission estimates that less than 0.1% of ethnic Poles collaborated with Germany during World War II. Nazi Germany began the liquidation of the Jewish people in occupied Poland, despite the fact that Poland was the only country in which the death penalty for helping Jews was imposed by the Germans. It was here that Żegota, the only secret organization in the world aiding Jews, was created by the Polish underground state. Poles saved more Jews than any other nation in the world. We saved between 100 and 150,000 Jews. Furthermore, 1 million Poles were involved in helping Jews, among those who have been awarded the Medal Righteous Among the Nations. Poles are the most numerous. During World War II, the Germans killed about 6 million Poles, including 3 million Jews who were Polish citizens. About 20% of the Polish population was killed. Germans killed over 90% of Polish Jews. Overall, Poland suffered the largest human and material losses in World War II. As for Russia's crimes against the Polish nation, between 1939 and 1952, 1,800,000 Polish citizens fell victim to Joseph Stalin's communist repressions. Most of them were deported somewhere in the Soviet Union, of which 150,000 lost their lives. After World War II, Poland was under Russian occupation. The Russian army left Poland only in 1993. To this day, we have not received due war reparations either from Germany or Russia. Arthur Bliss Lane, the first US ambassador to communist Poland, was an eyewitness to the deceitful and totalitarian nature of the Russian occupation of Poland. He concludes his recollections of his mission to Warsaw with the following words. The responsibility of preventing a communist seizure of Italy, France, or any other country, and of restoring freedom to Poland and to other nations rests on the people of the United States and of all other democracies.
Całość tego filmu znajdziecie na naszym kanale na YouTube. A ja przypomnę, że szef niemieckiego MSZ powiedział w przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na spotkaniu z ówczesnym szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem, że Niemcy poczuwają się moralnie do swojej odpowiedzialności za II wojnę światową i do tego, co wyrządziła ta wojna Polsce, ale sprawa reparacji jest dla Niemiec zamknięta z prawnego punktu widzenia. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości przegrał z Niemcami, można powiedzieć, 1 września 2020 roku? Czy można to tak określić?
Moim zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie zaczął gry, nie zaczął walki z Niemcami. To jest rząd okrągłostołowy, czyli tej umowy ponad głowami Polaków, że tutaj Niemcy i Rosja dalej będą rozgrywać Euroazję. Na tym polegała w tym sensie geostrategicznym, globalnym umowa okrągłego stołu. Oczywiście tu w Polsce Kościół katolicki dostanie przywileje. Tu dopuści się do władzy takich przydupasów różnych ubeckich, którzy służyli poprzedniemu systemowi, a udawali opozycjonistów. To mniej więcej oni wszyscy są na przeróżnych dzisiaj urzędach, ale w tym poziomie geopolityki światowej to Polska ma się dalej nie liczyć, a tu rozgrywać mają swoje interesy Niemcy i Rosja. Czyli to był wstęp do tego układu Putin-Merkel, czyli powrotu do układu Stalin-Hitler sprzed 80 ponad lat. Także tutaj Polska miała nie odgrywać żadnej roli. To jest postanowienie okrągłego stołu, które zostało przypieczętowane wejściem Polski do Unii Europejskiej. To przecież mówiliśmy w 2003, w 2004 roku, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że tutaj następuje tylko, można powiedzieć, pozorny zwrot na zachód, a w rzeczywistości otacza nas cały czas wschód. Nie? To Władimierz Bukowski, nieżyjący już niestety rosyjski dysydent, patriota i człowiek uczciwy, jasno mówił. Niemcy dogadali się z Rosją i teraz część narodów pomiędzy Rosją i Niemcami wybierze Rosję, myśląc, że w ten sposób zwracają się przeciwko Niemcom. Część z kolei narodów, tych demoludów, właśnie Trójmorza, wybierze Niemcy. Tu właśnie Polska się do tego zalicza, licząc, że ustawiają się przeciwko Rosji. A w rzeczywistości Rosja i Niemcy dalej kontrolują Mitteleuropę, czyli Europę Środkową. To jest właśnie ten
podobno
plan.
Podobno von Lornhofen, ten nowy ambasador Niemiec w Polsce, jest antyrosyjski.
No to właśnie on jest dokładnie tak samo antyrosyjski jak Merkel, bo przecież jest jej ambasadorem. No to Merkel przywozi piwo temu zbrodniarzowi, terroryście z KGB.
Putinowi.
No to taka Putinowi. Taka ona jest, można powiedzieć, antyrosyjska. To nawet
i razem budują Nord Stream 2.
budują Nord Stream 2, razem mówią, że będą umacniać sojusz ten strategiczny rosyjsko-niemiecki, że chociażby Rosja zaatakowała pół Europy, wybiła wszystkich swoich dysydentów, tu przy Nawalnym jest ta dyskusja, że no tak, otruli go, Putin go otruł, jest za to odpowiedzialny. No ale i tak nie przestaniemy realizować dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją. Zobaczcie państwo, że oni, tu mówię o Putinie i o Merkel, oni nie uważają Polski za jakąś rzeczywistość trwałą. To jest dla nich dalej, można powiedzieć, bękart traktatu wersalskiego, tylko w nowym wydaniu, który ma ulec likwidacji. To jest jasna deklaracja zarówno Niemiec, Merkel przecież ostatnio powiedziała, że trzeba, żeby państwa narodowe zlikwidowały swoją już suwerenność. Przestańmy udawać, mówi. Państwa narodowe muszą. A później się poprawiła, powinny. No to widzicie, jak powinny przy mianowaniu tego ambasadora. Jak PiS w postawie waruj realizuje wolność Polaków.
Tymoteusz Chojecki, czy rząd PiS przegrał z Niemcami?
Nie zaczął w ogóle walczyć. To przecież te reparacje, gdzieś tam był temat poruszany 4-5 lat temu, jak PiS dopiero chciał dojść do władzy, no to wtedy jakiś ten raport tam Mularczyk chciał wycenić te szkody, które Niemcy Polakom wyrządzili, chcieli to wycenić. Teraz to już jest taki temat, że tylko niektóry jakiś tam PiSowiec czasem coś na ten temat wspomni, ale to nie odbywa się ani... To jest jakiś taki PiSowiec mniejszego szczebla, tak? Ani premier, ani prezydent o tym na tych najwyższych, najważniejszych uroczystościach nie wspominają. W zeszłym roku przecież był Mike Pence, no była doskonała okazja.
To Niemcy puścili pierwszego.
80. rocznica wybuchu wojny, ani premier, znaczy premier nie wypowiadał się wtedy na placu, tylko prezydent nic nie wspomniał o reparacjach, tylko nasi widzowie, którzy byli na placu, krzyczeli wtedy
reparacje. I chwała im za to.
Ale może...
Chwileczkę, powiedziałeś o tym, że co najwyżej jakiś drobny PiSowiec tam coś powie. Ale nawet jak drobny PiSowiec coś się zająknie, bo raz na 2 miesiące mniej więcej wypuszczają takiego balonika, żeby udawać, że rzeczywiście mówią na poważnie o reparacjach. Na poważnie, drodzy państwo, o reparacjach to mówi Namibia, Tanzania i Burundi, a nie Polska.
Potęgi.
No, to już tam sobie zostawmy interpretację.
Potęgi światowe mają odwagę.
Jeśli jakiś pisiaczek zaszczeka cichutko, to i tak zaraz powie, ale to trudna sprawa i chyba się nie da.
Chyba się nie da. Już o Rosji, o reparacjach od Rosji to nawet nie pomyśli żaden.
A tacy, bo to jest podobno, zbrodniomyśl.
Tacy podobno antyrosyjscy są PiS-owcy. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział Polskiej Agencji Prasowej właśnie w kontekście nominacji syna hitlerowca na ambasadora Niemiec w Polsce, że istotnym elementem rozmów z niemieckimi partnerami musi być zwracanie uwagi na szczególny rodzaj polskiej wrażliwości wynikający z faktu, iż zbrodnie II wojny światowej pozostają cały czas w świadomości polskiego narodu wielką, niezabliźnioną raną. Dlaczego pozostają wielką, niezabliźnioną raną? No, zobaczcie. Właśnie dlatego, że rząd nic z tymi zbrodniami nie robi, nie mówi o reparacjach.
Tu jakiś PiSowczyk opowiada nam, że Niemcy muszą okazywać nam wrażliwość na rany. Nie, my mamy w dupie ich wrażliwość. My chcemy sprawiedliwości i tylko sprawiedliwości. No możemy też Berlin przyłączyć do Polski, tam to już też w ramach jakiejś piastowskiej, słowiańskiej sprawiedliwości, ale to tak pół żartem. My nie chcemy łez niemieckich, my chcemy sprawiedliwości. I kropka w temacie. Ale zobaczcie, on mówi, że tu Niemcy mają nam okazywać tam wyrozumiałość. No to jak dzisiaj Niemcy nam okazały to, o czym ci PiSowczycy, ci zdrajcy mówią? Przecież napluli nam w twarz. Przy waszej pomocy, to wyście się na to zgodzili. To jest niemiecka symbolika. Ojciec najechał na czołgu, a ten przyjeżdża teraz szpiegować Polaków z Warszawy, z Abwehrstelle, Warszaw. To jest PiSowska wizja historii i wrażliwości.
Jak porównać tę sytuację 1 września 1939 rok i 1 września 2020? Która sytuacja Polski była trudniejsza? No tutaj odpowiedź wydaje się oczywista, ale z punktu widzenia geopolityki dzisiaj, jak byście o to ocenili?
Geopolitycznie wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w lepszej sytuacji, ale tylko dlatego, że wojska amerykańskie stoją na naszej ziemi. Mamy sojusz, wydaje się prawdziwy, ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeśli chodzi o sytuację na przykład obronną państwa polskiego, przygotowanie do wojny, no to jest niebo a ziemia. Wtedy naprawdę byliśmy jedną z najnowocześniejszych armii świata. Dużo mitów powstało na ten temat, ale to możemy troszeczkę więcej o tym później powiedzieć. A dzisiaj mamy najnowocześniejsze F-16, no to jest konstrukcja sprzed 40 lat i więcej. Także te najlepsze jednostki, najlepszy sprzęt, który mamy w wojsku, no to naprawdę już jest wieloletni. Teraz się Polska napina i jest za to też chwalona, że wydaje na wydatki obronne tam 2%, 2,1% się mówi procent budżetu. Nie wiem, czy wiecie, ile wydawała Polska przed wojną, ile procent budżetu państwa Polska wydała na zbrojenia, na wydatki obronne w 1939 roku. Strzelajcie.
Kilkanaście pewnie.
20%.
40%. Wow. 40% całego budżetu państwa wydawane było na wydatki obrony. To było więcej niż wydawali Niemcy, jeśli chodzi o procent, no bo jeśli chodzi o kwoty, to nie.
Dużo
ale 40%
mniej.
Wszystkich pieniędzy, które dostało państwo, wydało na wydatki obronne. Także widzicie, jak wtedy to państwo naprawdę się do wojny przygotowywało.
A jeszcze z tych 2%, które wydajemy na te wydatki wojskowe, spora część, nie wiem, czy nawet nie około połowy, to idzie na wydatki socjalne, na różne emerytury, mieszkania, tam nie wiadomo co, jeśli chodzi szczególnie o trepów z czasów LWP, z czasów komunistycznego wojska głównie. Także w rzeczywistości to jesteśmy tylko, że tak powiem, cieniem armii z 1939 roku. Cieniem, bez Amerykanów, to praktycznie tu nawet by się chyba nie zatrzymały kolumny pancerne, albo niemieckie, albo rosyjskie przejeżdżające.
A jeśli chodzi o postawę Niemiec i Rosji do nas, zarówno w 1939 roku, jak i dzisiaj, w 2029. Czy coś się zmieniło?
No, wydaje się, że Niemcy są słabsze, na pewno militarnie to jest bez dwóch zdań, być może nawet słabsze niż Polska teraz. Społeczeństwo niemieckie, myślę, też nie gotowe na walkę, tak jak i polskie, ale myślę, że jeszcze bardziej niemieckie. Także tutaj zagrożenie militarne na pewno z zachodu jest nikłe. No a ze wschodu myślę, że jest takie samo albo i gorsze, jak było wtedy, Rosjanie nie mieli broni nuklearnej.
Tylko że teraz wojny nie prowadzi się czołgami.
To
znaczy głównie, to już ostatni akord wojny, to jest wysłanie wojsk lądowych, nie? To nawet przecież Amerykanie, tocząc przeróżne te wojny, czy na terenie byłej Jugosławii, czy na Bliskim Wschodzie, praktycznie nie używali wojsk lądowych. No tam na Bliskim Wschodzie trochę więcej, próbując już tam, powiedzmy, stabilizować sytuację, ale znaczna część tych wojen w byłej Jugosławii, to całkowicie, była toczona z powietrza. Była toczona za pomocą lotnictwa i broni rakietowej. Także tutaj Polska, tak jak powiedziałeś, jest bardzo, bardzo słaba. Tu parasol amerykański praktycznie daje nam jakieś bezpieczeństwo, a nie własne zdolności obronne. Dalej, wojna informacyjna. Chcieliśmy, to jeszcze rząd PiSu do niedawna deklarował, że szpiegowska firma komunistycznych Chin, Huawei, będzie miała wpływ na stan polskiej przestrzeni teleinformatycznej, mówiąc tak ogólnie. Czyli praktycznie bylibyśmy całkowicie otwarci na szpiegostwo rosyjsko-chińskie.
No właśnie, tutaj dochodzą komunistyczne Chiny. Wtedy nie tak mocne. Dzisiaj wychodzą na drugie miejsce, czy niektórzy mówią pierwsze miejsce, jeśli chodzi o hegemonię światową.
Można zobaczyć, jaką hegemonię hegemonię swoją rozegrały Niemcy. Nie za pomocą sił zbrojnych, bo te mają stosunkowo słabe, ale podejrzewam, że mają teraz trochę rekruta z krajów, że tak powiem, innych, islamskich, i szybko mogą odbudować potęgę swoich sił zbrojnych. Zresztą coraz częściej mówią już o posiadaniu broni atomowej i odzyskaniu swojego mocarstwowego miejsca w ONZ. Także widać, że te hitlerowskie pomysły cały czas im chodzą po głowie. Ale Niemcy podporządkowały najpierw politycznie, a potem gospodarczo całą Europę. I ta dzisiejsza nominacja pokazuje, że tu się nic nie zmieniło. że dojście do władzy
PiSu... Prawo i Sprawiedliwość nie miało wyboru, może musiało zdecydować się na tego ambasadora.
Ale co musiało? Co musiało? Jaki był przymus? No to mówią, że nie chcemy, no dajcie innego. No tutaj.
Ale to... czy to by nie rozpętało konfliktu dyplomatycznego konfliktu? Z Niemcami?
Racja była po naszej stronie, wystarczyło to troszeczkę na głośnik i dla ludzi, myślę, na całym świecie byłoby jasne, że to jest, no, że to jeszcze Niemcy by przepraszali za taką kandydaturę, jakby nasi to dobrze rozegrali, że tu nam syna nazisty chcą do Warszawy przywieźć. Także to, ta wojna naprawdę można było ją bardzo łatwo, wydaje mi się, wygrać.
Czyli PiS nie chciało jej wygrać.
PiS to jest formacja okrągłego stołu, czyli formacja zdrady narodowej, katolicko-komunistyczna formacja. Jaruzelski i Kiszczak nie dopuścili tej sfory do władzy, przecież Kaczyńscy byli przy Wałęsie. To trzeba jasno powiedzieć. Początki Kaczyńskich to jest TW Bolek przecież. Tu już nawet minister Piątkowski ogłosił, że Wałęsa to jest agent SB i tak trzeba w szkołach nauczać, wyobraźcie sobie. A gdzie są początki jego pryncypała?
No ale Jarosław Kaczyński mówił, że to jednak bohater, Lech Wałęsa.
No to tylko pokazuje, że tu jest pełna tożsamość Kaczyński TW Bolek. Kaczyński TW Bolek, nie ma tu różnicy. I dlatego polityka uległości jest cały czas przez ten tak zwany twór PRL bis realizowana. I tutaj no, trzeba jasno sobie powiedzieć. Polacy jeszcze nie mają wolnego rządu. Polacy nie mają pełnej suwerenności, mają język, mają flagę, mają bardzo ograniczoną swobodę gospodarczą, bo też na przykład nie możemy obniżyć podatków tak, jakby byśmy chcieli, bo zaraz Niemcy nam zabronią, bo byśmy się stali konkurencją. Nie możemy wydobywać swojego węgla, bo zaraz Niemcy nam zabronią, bo mielibyśmy tańszy prąd, tańszą energię, tańsze wytwarzanie wszystkich produktów. Stalibyśmy się realną konkurencją.
Nawet nie możemy wozić ich towarów przecież tirami, bo też jesteśmy zagrożeniem i już muszą nasze firmy tam płacić zachodnie stawki. Cały czas jest przecież awantura o te hotele, nie hotele.
Ale możemy wyjechać do Niemiec do pracy, opiekować się starymi, na przykład zbrodniarzami wojennymi.
No i oni często...
II wojnie światowej.
Oni często, ci starzy Niemcy, którzy dzisiaj są już niedołężni, często obrażają polskie opiekunki, bo to głównie kobiety się opiekują tymi Niemcami i wyśmiewają, że patrz, mój tam ojciec, albo niekiedy ja, bo to niekiedy są zbrodniarze hitlerowscy, byłem u was w 39, a teraz ty musisz mi podmywać dupę. No, do roboty! I jeszcze parę epitetów. To się zdarza, takie sygnały cały czas są.
Rzekomo patriotyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mówi dzisiaj obywatelom, a my już mówiliśmy o reparacjach, powiedzmy również o niemieckich obozach koncentracyjnych. Pod koniec stycznia byliśmy jako telewizja Idź Pod Prąd i uczestniczyliśmy w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. I od jednego z naszych widzów otrzymaliśmy kontakt do 98-letniej Walentyny Nikodem, ocalałej z Auschwitz, która wraz z babcią naszego widza, Marią Mrożewską, działała w podziemiu i razem trafiły do obozu w Oświęcimiu. Przedstawiamy teraz Państwu historię Walentyny Nikodem. Rozmawia Kornelia Chojecka, montaż Weronika Machała.
Ja i mama, no byliśmy bardzo zadowolone. Pojedziemy do obozu, bo tam będzie jakieś mieszkanie. Muszą nas żywić, muszą nas karmić. No pracować musimy, no to będziemy pracowały, ale już będzie jakieś oderwane od tego gestapo, gdzie nas stale ciągnęli na wyznania. wysiadamy, a tu przed dworcem kordon tych esesmanów z pejcami, z laskami, z karabinami, z psami. A ja widzę, że przyjdą, szybko poganiać i poganiają pejcami, to, żeby jak najszybciej z tego dworca się odsunąć. No i tak doprowadzili nas do obozu oświęcimskiego. Nadchodzi 18 godzina, brama się otwiera i spada. Nie wiadomo kto to, ludzie, zwierzęta, to potworny krzyk. Tumult taki, przepychanie, ubrani jakieś tak. Myśmy wtedy ruszali, gdzie my jesteśmy, czy świetne jakieś, co się dzieje. Kazali nam się rozebrać do naga, wszystkie rzeczy zabrali, golenie głów. O, rozpacz potworna. Były ze mną panie, gospodynie takie, duży gospodarzy. One miały włosy takie, że prawie do kolana olbrzymie warkocze. W pierwszej chwili to tak, że można było powiedzieć, Boże, gdzie ty jesteś? Bo to niemożliwe, żeby ludzie coś podobnego urządzali. No ale to było dopiero preludium do tego, co miała na sam. Znaczy na nie było wolno wychodzić z bloku. Zaraz strażnik miał prawo strzelać. Strzelali, bo później on za to dostawał coś z urlopu. Zagnali nas na męski lagier. Wszystkie kobiety nago. Wie pani? Oglądać kobiety nago i to takie wieku od 10 lat do 80. To takie były. Ja strasznie płakałam i tam mnie bolił, mówi, dziecko, nie płacz, nie płacz. Ty się nie wstydź, oni się powinni wstydzić, co robią. A to było, że to było takie upokarzające, że jakby nas bili pejcami, to tak nie bolało, jak to po wygnanie nas tak nago na ten męski lagier. Matność Boża nade mną czuwała. Dopiero jak zmarła moja mama, zmarła w takich okolicznościach, że dziękowałam Bogu, że na koi, na pryczy, a nie gdzieś tam na polu czy w rowie. Zobaczyłam, że to jest opatrzność Boża. Podtrzymywało mnie też to, że wiedziałam, że tam zostałem nie w domu, tylko moja siostra i dziecko, młodsza o 9 lat ode mnie. To mnie trzymało, że ja muszę przeżyć, bo muszę wrócić, zobaczyć. I tak moich dzieci, to moje dzieci, żeby ja się muszę zaopiekować. Żadnego zadośćuczynienia Polakom nie dali do dzisiejszego dnia wtedy.
Bardzo dziękujemy naszemu widzowi za tę historię, a także Kornelii i Weronice. Ona niebawem na naszym kanale na YouTube, a także w mediach społecznościowych Idź Pod Prąd. Czy Bóg ich opuścił? Dlaczego Bóg pozwolił na takie zbrodnie niemieckie wobec narodu polskiego i żydowskiego?
Można by to pytanie cofnąć w czasie,
Dlatego, dlaczego Bóg pozwolił na zabójstwo Abla? Dlaczego Kain bestialsko, roztrzaskując mu kamieniem głowę, zamordował swojego brata? To jest dokładnie to samo pytanie.
Od tego wychodzi problem wolnej woli człowieka i grzechu. Bóg dał, tworząc cudowny świat w ogrodzie Eden, dał człowiekowi wolną wolę. Póki człowiek wykorzystywał wolną wolę ku dobru, czyli realizował wolę Boga, był mu posłuszny, chciał wspólnoty z Nim, dopóty świat był doskonały i funkcjonował bez żadnej zbrodni, bez żadnego zarzutu, można tak powiedzieć. Był piękny, był bardzo dobry, bo Bóg, tworząc człowieka, powiedział, że on jest ukoronowaniem tej historii stworzenia i że teraz dopiero, kiedy jeszcze dał Adamowi kobietę, można powiedzieć, no to w tym momencie świat stał się bardzo dobry. Ale ludzie, mając wolną wolę, wybrali zło. Wybrali bunt przeciwko Bogu. I do tej pory na różnych, można powiedzieć, płaszczyznach borykamy się ze skutkiem tego wyboru. Bóg dał wolną wolę, ludzie zgrzeszyli, a potem Bóg powiedział, zobaczycie konsekwencje swoich grzechów. Ale Bóg tej sytuacji nie zostawił bez rozwiązania. Rozwiązaniem jest krzyż Jezusa Chrystusa. Właśnie Jezus przyszedł po to, aby wyzwolić nas z grzechu w dwóch płaszczyznach. Wyzwolić nas od kary za grzech, czyli tego oddzielenia od Boga, które się rozpoczęło za Adama i Ewy, a które, gdyby Jezus nie przyszedł, skończyłoby się w wiecznym piekle. I wyzwolił nas z mocy grzechu, że już dzisiaj nie musimy wybierać zła. Kiedy wybierzesz Jezusa Chrystusa, zyskujesz zbawienie raz na zawsze, bez żadnych sakramentów, pośredników i tak dalej, i zyskujesz moc do nowego życia. To jest oferta Boga. I ludzie dalej mają wolną wolę. Część wybierze dalej zło. Przecież zbrodnie porównywalne skalą czy okrucieństwem, z Holokaustem czy ze zbrodniami niemieckimi, wydarzają się także dzisiaj na całym świecie. Można pokazać los chrześcijan w krajach muzułmańskich, jak są bestialsko mordowani. Można pokazać los Chińczyków pod okupacją komunistów, jak są bestialsko mordowani, pałowani, zarzynani, można powiedzieć. Na żywca im wycinają organy. Czym to się różni od doktora Mengele w Auschwitz?
Mamy pytania od was, od widzów. Bardzo za to dziękujemy. Mariusz Kurowski przypomina, że wy mieliście rację, mówiąc, że PiS podejmie taką decyzję zaraz po wyborach. Chodzi o zgodę rządu PiS na syna hitlerowca jako ambasadora Niemiec w Polsce.
Zrobił jeszcze gorzej, bo gdyby to zrobił po wyborach, no to nie byłoby tego naplucia Polakom w twarz, nie byłoby podeptania pamięci bohaterów września. Czyli PiS zrobił najgorzej, jak mógł, przeciwko Polakom. Widać w tym zamysł niemiecki, a realizację Volksdeutsche z PiS-u.
Elżbieta Siwek, czy Morawiecki oddaje Polskę bez wystrzału Rzeszy Niemieckiej? Mówiliśmy o tym, że Morawiecki, no, można powiedzieć, starał się, czy pokazywał, że zależy mu na tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnich dniach.
No, pokazywał.
Mówił.
Mówił. A teraz zrobił.
Na rzecz Niemiec. Czy to oznacza oddanie Polski właśnie pod wpływy niemieckie?
Polska od dawna jest pod wpływem niemieckim. To się już zaczęło. To jeszcze myślę, że było przed wejściem do Unii Europejskiej, ale to się od 2004 roku tylko nasila, że przecież nawet nasi politycy często nie mówią, co zrobi Polska, czy tam co powinna zrobić Polska, co my zrobimy, tylko no, zrobimy tak jak Unia, będziemy dyskutować na forum europejskim, już nie mówiąc o prawach wszystkich, że tam rolnik musi się teraz podporządkowywać właśnie unijnemu prawu, tak samo wszystkie rybołówstwo, tak samo no, wszystko w tym państwie jest podporządkowane unijnemu prawu, cała nasza produkcja przecież te wszystkie normy, to wszystko przyszło z Unii, także Polska naprawdę jest mocno uzależniona od Niemiec. To nie jest tak, że teraz nagle przechodzimy pod jurysdykcję Niemiec. My pod tym wpływem niemieckim jesteśmy od bardzo dawna.
Mariusz, proszę bardzo.
Jeszcze zdanie. Myślę, że symboliczną jest wizyta pana Rau w Berlinie. Zobaczcie, podczas gdy Ameryka ciągle nam oferuje sojusz, kiedy wojska amerykańskie tu stacjonują, kiedy pozoruję, zawsze mówiłem, że PiS to oszuści na froncie amerykańskim. Że oni pozorują tylko współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a w rzeczywistości to są Volksdeutsche. Albo jeszcze gorsze, ruskie kreatury. To zawsze mówiłem i zobaczcie, to dzisiaj wszyscy Polacy widzą to. I teraz pytanie, czy Polacy, jak to zobaczą, to przejrzą na oczy, mówię, nie, nigdy więcej PiSu. Musimy się inaczej zorganizować. Czy tylko powiedzą, aha, deszcz padał, dzisiaj akurat deszczowa pogoda, no i idziemy dalej, jutro 500+ przyjdzie i sprzedajemy Polskę w najlepsze. Niestety obawiam się tego drugiego scenariusza. Zobaczcie, jak to Niemcy dość sprytnie realizują. Nie? PiS się tu napina, że będzie niemiecki kapitał wyrzucał z mediów, nie? Ta ustawa o repolonizacji mediów. Co się dzieje?
Koncentracji teraz nazywają, tak będą dekoncentrować.
Concentration, też... tak? Już mi się to już źle kojarzy, bo na razie to widzimy tylko zamordyzm i druty kolczaste w tych mediach. Próbujemy to przeskoczyć, ale trudno. Zobaczcie, tu mamy niby PiS idzie na patriotyczną wojnę repolonizacji mediów. No oczywiście TVN już jest w rękach amerykańskich, co robi ambasador USA. No mówi, że tu będziecie wprowadzać cenzurę i rozdrobnicie wszystkich, żeby została tylko TV PiS na froncie, nie? I co robią teraz PiSowcy? I to naprawdę tacy szczerzy PiSowcy, tacy jak na przykład pani Jadwiga Chmielowska, zdaje się na Twitterze, zaczynają opluwać Stany Zjednoczone, opluwając ambasadora Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jaki majstersztyk polityki niemieckiej. PiSowcy dzisiaj plują na Amerykę w osobie pani ambasador Mosbacher. Ale żaden z nich nie splunie na hitlerowską twarz nad Polską.
Piotr Zychowicz ocenia nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jako egzotyczny i papierowy. Jak się do tego odniesiecie?
On porównuje ten sojusz nasz amerykański, mówi, że we wrześniu też mieliśmy takie egzotyczne sojusze z Francją, z Wielką Brytanią. No teraz mamy sojusznika jeszcze dalej, ale w rzeczywistości myślę, że jeszcze bliżej, bo świat się zmniejszył. Wtedy Anglicy i Francuzi nie mieli wojska w Polsce ani w sąsiednich krajach. Teraz Amerykanie stacjonują w Polsce, w Niemczech, w sąsiednich też innych krajach, w całej Europie są, mają swoje bazy, także mogą i robią to, że toczą wojny na całym świecie, są w stanie, myślę, rozpocząć wojnę, myślę, może w dzień, tak, przewieźć swoich żołnierzy, przetransportować w każde miejsce na świecie, także w rzeczywistości no nie jest to tak jak kiedyś, że musiano wysłać statki, one musiały przepłynąć i tak dalej. Niemcy, że żeby Francuzi czy Anglicy przyszli do Polski, no to musieli przejść przez Niemcy. Teraz Amerykanie są w Polsce, są w Niemczech, są tutaj w całej Europie. Także no ciężko powiedzieć, że jest to jakiś sojusz egzotyczny. Jest to sojusz z największym mocarstwem na świecie.
Ale może lepiej, no tak jak przecież, nie oszukujmy się, promuje Piotr Zychowicz, no sprzymierzyć się właśnie z Niemcami.
W jakim celu?
Żeby Polska była silniejsza.
Przecież Niemcy deklarują jasno, koniec państw narodowych. Nie ma Polski. Sprzymierzenie się z Niemcami oznacza wprost likwidację Polski. I nie mówię tu z pozycji jakiejś złośliwej czy krytycznej w stosunku do Piotra Zychowicza.
Zarządzanie przez rząd niemiecki czy europejski będzie Polską, będzie lepszy dla Polaków niż zarządzanie...
W tym sojuszu z Niemcami. No co my jeszcze mamy więcej zrobić,
co
żeby
mamy
z
im dać? Nerkę?
Niemcami jeszcze wejść? No, jak ten sojusz miałby być więcej z tymi Niemcami, że co wojska niemieckie, których i tak już mało jest w Niemczech, mają do Polski przyjechać? No my jesteśmy sojusznikiem Niemiec. No.
Nie sojusznikiem, my jesteśmy lennikiem niemieckim. Tak. To jest prawdziwa nazwa. Także Mam nadzieję, że Piotr Zychowicz uprawia tę propagandę proniemiecką, bazując tylko i wyłącznie na historii przed i samej II wojny światowej. Nie? Ale niestety to, co on robi, jest działalnością szkodliwą dla Polski i jest dowodem ignorancji politycznej. Bo dzisiaj, kiedy już w latach 80. przecież Ronald Reagan rozpoczął wojny gwiezdne, nie czołgowe, nie piechota w okopach jak w pierwszej czy drugiej wojnie światowej, tylko wojny gwiezdne rozpoczął i pokonał imperium zła w postaci Rosji. No to jak? To wtedy też była to egzotyka? Wtedy Reaganowi w jakiś sposób Atlantyk przeszkadzał, żeby pokonać Breżniewa? No nie przeszkadzał, pokonał. Z perspektywy kosmicznej, można powiedzieć, odległość tutaj między Berlinem, czy Londynem, czy Waszyngtonem, to naprawdę to już nie są wielkie różnice. Dzisiaj wojna toczy się w innym wymiarze. I dzisiaj powiedzenie o Stanach Zjednoczonych, że to jest egzotyczny sojusznik, podczas gdy na przykład Korea Południowa dzięki opiece Stanów Zjednoczonych już praktycznie 70 lat funkcjonuje i ani Rusek, ani chiński komunista nie mogą jej podskoczyć, no to jest anachronizm historyczny, jeśli tak mieć, że tak powiem, dobrą wolę. Jeśli mieć dobrą wolę, no bo zła wola to jest, że to jest bezpośrednio dzisiaj opcja niemiecka, która już, że tak powiem, na zlecenie Niemiec osłabia Polskę. Zakładam na razie, że to jest tylko takie gaworzenie historyka.
Jeszcze druga sprawa odnośnie, bo to tak ładnie brzmi, opcja niemiecka, że Niemcy, taki naród, tutaj kultura i tak
przeciwko
dalej.
Przeciwko Rosji przede wszystkim.
I przeciwko
tak,
Rosji
tak
w rzeczywistości
argumentuje.
Widzimy przecież, że teraz Niemcy są na sztywno z Rosją związani, budują ten Nord Stream. Ostatnio przecież Heiko Maas, minister spraw zagranicznych Niemiec, gościł w Moskwie i mówił, że nikt tu nie będzie pod adresem Stanów Zjednoczonych.
Wygrażał pięścią Stanom Zjednoczonym.
Tak, nikt tu nie będzie nam dobierał sojuszników, my z Rosją się dobrze mamy i ten projekt będzie skończony. Tak samo Chiny są... Znaczy Niemcy są sojusznikiem Chin, bardzo mocnym, zawsze się za Chinami opowiadają. Także w rzeczywistości ta opcja niemiecka to jest opcja komunistyczna, rosyjsko-chińska.
Elżbieta Siwek, przyjęcie tego syna hitlerowca na ambasadora to jest naplucie w twarz tym, którzy przeżyli II wojnę światową. My pokazaliśmy wam opowieść Walentyny Nikodem, która przeżyła niemiecki obóz Auschwitz.
To pokazuje, ile warte są te deklaracje patriotyczne Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia Okrągłego Stołu, katolicko-komunistyczna i ona służy albo Moskwie, albo Berlinowi. I to dzisiaj, myślę, że rozsądni Polacy już w sposób bez żadnych, że tak powiem, złudzeń, jasno widząc to na tacy, mamy sojusz rosyjsko-niemiecki, a syn hitlerowca zostaje 1 września, można powiedzieć, ogłoszony ambasadorem Niemiec w Polsce. To jest zarządów nie Platformy, nie SLD, zarządów rzekomego Prawa i rzekomej Sprawiedliwości.
Mateusz Biadoń, rzeczywiście zbieg okoliczności 1 września przyjęcie ambasadora syna nazisty. To się nie dzieje naprawdę, to naplucie Polakom w twarz, takiego bezeceństwa PiSu sobie nie wyobrażałem.
PiS liczy, że Polacy jak zwykle zapomną do następnych wyborów i realizuje politykę już poddania Polski Niemcom. Ja mówiłem, że tego scenariusza najbardziej się boję. Skończą się wybory, skończą się deklaracje patriotyczne i zacznie się ostatni plan, ostatni akord likwidacji państw narodowych, czyli stworzenie Rzeszy Niemieckiej z Unii Europejskiej. O tym mówiłem i 10 lat temu, i 15 lat temu, i rok temu, i to dzisiaj już na naszych oczach się dzieje rękami właśnie pseudopatriotów. Mm-hmm. Ja mówiłem, tego nie zrobił rząd Platformy Obywatelskiej, bo wtedy Polacy może by się zbuntowali, może by wyszli na ulicę. To musi zrobić rząd, to likwidację Polski musi zrobić rząd, który będzie postrzegany powszechnie jako rząd obrony interesu narodowego, jako rząd patriotyczny.
Katolicki.
Katolicki, oczywiście.
Janina Karolak.
I to się, niestety ten straszny plan, ten straszny scenariusz dzieje się na naszych oczach.
Janina Karolak, rzeczywiście skandal, czy nie ma innego Niemca, który mógłby być ambasadorem? Wstyd i hańba dla rządzących i Natalia Ambrozio.
Znaczy jest taki syn, już nie pamiętam, jakiegoś zbrodniarza, który też jeździ i się wozi tam po całej Europie.
Ale tak mi teraz przyszło do głowy.
To jeszcze jego.
Jak myślicie, jaka by była reakcja, gdyby taki ambasador został wysłany do Izraela? Czy Izrael by zaakceptował, też by było mówione, że syn nie odpowiada za zbrodnie ojca, czy byłby skandal, nie wiem, na 1000 lat i Niemcy jeszcze by się tam przepraszały cały czas. A do Polski można.
Czy rzeczywiście Izrael by sobie pozwolił na taką zniewagę?
Nie, no Polska to jest oczywiste. To jest oczywiste, że nie. I to jest jasne. To nie była decyzja niemiecka z zaskoczenia. W ogóle na tę kandydaturę, że ona była 3 miesiące temu zgłoszona, to już się zgodził Czaputowicz, Morawiecki, Kaczyński i Duda. Wszyscy musieli się na to zgodzić, żeby w ogóle Niemcy zaproponowały tę kandydaturę. Tylko na czas wyborów sobie tylko jeszcze udawali, że oni są tu twardzi i patriotyczni. A mówię, nawet jakby dzień po wyborach go zatwierdzili, to jeszcze by to był mniejszy skandal niż na 1 września. Czyli zrobili najgorzej, jak można było. Ciekawe, czy może jakiś potomek Stalina 17 września zostanie ambasadorem Moskwy w Warszawie.
Czekamy na tę datę, ponieważ już niebawem 17 września. Natalia Ambrozio pisze o tym, to kilka miesięcy czekali, aby w rocznicę wojny go oficjalnie aprobować.
No to nasi widzowie są tak samo zbulwersowani jak my. To jest wstyd, hańba. To przekreśla wszelkie te euroatlantyckie deklaracje Prawa i Sprawiedliwości, to są zdrajcy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i to przekreśla wszystkie patriotyczne deklaracje Polski. To są sługusy osi, nowej osi. Berlin, Moskwa, Pekin.
Lublin, gdyby jego ojciec nie mordował Polaków, to dziś w Polsce byłaby wciąż prawdziwie elita, gdyby były elity, to PiS nie byłby u władzy. Zatem PiS musi mu podziękować za koryto.
To są komunistyczne pachołki wyniesione do roli elity. To taka idea jest w tym pytaniu, no i niestety się zgadzamy.
Mariusz Borucki, krew się we mnie gotuje, jak widzę, że się Rzesza coraz bardziej odradza jak zdrajcy, czy to za kasę, czy z niemocy. Polskę i Polaków dają szkopom w poniewierkę. Ile jeszcze Polacy będą takie coś znosić? Ważne pytanie naszego widza.
Dopóki będzie tu duchowa dominacja Kościoła rzymskokatolickiego, to takie rzeczy będą na porządku dziennym. Przypomnijmy, że Kościół katolicki popierał konsekwentnie wszystkich zaborców Polski, także pruskich, i był przeciwko tendencjom narodowym narodu, części narodu polskiego. Czyli tłumił wszelkie nasze zrywy niepodległościowe. Polacy mają czcić cara i zapierniczać za miskę ryżu. To jest przesłanie papieża, to jest przesłanie wtedy, 100-150 lat temu, to jest przesłanie papieża dzisiaj. A jak się Polaki będą buntować, sam pierwszy na nich klątwę rzucę. To było wtedy, a dzisiaj zobaczcie wypowiedź papieża Franciszka na temat wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Państwa narodowe mają zniknąć, mają oddać swoje prerogatywy parlamentowi, rządowi Rzeszy. To są słowa z Franciszka. Proszę, sami sobie sprawdźcie. To nie ja wymyśliłem.
A o misce
ryżu? Masie papieża Franciszka. O polityce i prawach już mają nie decydować poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Dopóki ten Kościół będzie miał decydujący wpływ na Polaków, dopóty będziemy narodem niewolników. Kropka, koniec. Nie ma innej drogi. Chyba że Polacy wybiorą osobiście Jezusa Chrystusa i Jego Słowo i wypowiedzą posłuszeństwo watykańskiej nierządnicy.
Jeśli chodzi o Kościół katolicki i jego wpływ na kontrolę nastrojów Polaków, to myślę, że dobrze pokazywał ten fragment z wczorajszego programu, który pokazywaliśmy, jak zostało ogłoszone w Kościele śmierć księdza Jerzego Popiełuszki i co wtedy księża katolicy mówili, kazali w kółko powtarzać, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i co? I były jakieś wielkie protesty i nie wiem, Polacy się ruszyli.
A nad Smoleńskiem, jak zabito naszą elitę, to co mówił papież Benedykt? Co mówili biskupi? Jednać się z kacapami! To teraz najlepszy czas! To jest rola! Diabelska rola Kościoła katolickiego wśród polskich patriotów. Kastrować dumę narodową, kastrować poczucie sprawiedliwości, kastrować aspiracje do niepodległości. Tym zajmuje się od 200 lat Kościół katolicki w Polsce. Mówię o hierarchii najwyższej, bo wielu księży stoi z narodem, wielu przepłaciło życiem. Wczoraj mówiłem o księdzu Blachnickim czy księdzu Popiełuszce, ale to przecież hierarchia współdziałała w tym, żeby ich nie było z nami.
O opracowaniu za miskę ryżu mówił także z platformersami USOWY Mateusz Morawiecki. O tym wielokrotnie mówiliśmy. Wyjdź pod prąd.
Zakochany w makreli. Sam to powiedział. W 100% ją popieram.
Takiego mamy niezależnego premiera, drodzy państwo.
O Franciszku powiedział to samo, że w 100% zgadzam się z polityką Franciszka. To też Morawiecki.
I macie. Ostatnie pytanie. Co mamy robić? Co mają teraz robić Polacy, którym leży na sercu dobro Polski w obliczu tak złej sytuacji politycznej w Polsce i geopolitycznej na świecie?
No ja już mówiłem wielokrotnie. Może ty chcesz spróbować w roli komentatora. No,
o tym, co jeszcze nie mówiliśmy, na pewno trzeba to nagłaśniać, bo to jest sprawa tak oczywista, tak bulwersująca, że nie trzeba tego wiele komentować. Wystarczy to nagłaśniać i myślę, bo i burzyć tą pisowską narrację tej prawicowej, narodowej, katolickiej, dbającej o interesy Polaków partii. Oni teraz, tak jak już wcześniej mówiłem, będą mówić, jak to zła platforma, bo tam gdzieś ścieki na Warszawę wypuszcza. No okej, zła, tak, ale
to nie,
jaki
Niemcy
to jest
chyba
temat?
Administrują tam sprawami wodociągów, ścieków i tak dalej. Płacimy im ciężkie pieniądze, kilkadziesiąt milionów złotych za to, żeby gówno spływało do Bałtyku.
Także oni będą teraz nam tu serwować tematy zastępcze, a o tej sprawie to powiedział minister Waszczykowski, już były, tak, gdzieś tam na Twitterze, coś tam napisał, no ale w głównych mediach tego tematu nie ma. Także myślę, na pewno przypominać, pisać Facebook, Twitter. To są naprawdę takie media, przez które oddziaływujemy na swoich znajomych, na dużo ludzi. Oni się tego boją, tego nam jeszcze nie zabrali.
I rośnie nam kolejne pokolenie. To jest nasza również nadzieja. I zaraz będziemy mieć przyjemność ich gościć w telewizji Idź Pod Prąd. Pokolenie, które rzeczywiście mówi odważnie o tym, że polscy bohaterowie walczyli za nasz kraj. Teraz my musimy walczyć, żeby zarówno pamięć, jak i ich spuścizna nie zginęła. O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd. A ja dziękuję. Dr Tymoteusz Chojecki, redaktor Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie, Państwu.
A także pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Byli
dziękuję Państwu
naszymi
i moim
gośćmi.
Dzieciom.
Dziękujemy serdecznie.
Jest się czym pochwalić, no to się chwalę.
A teraz sześciominutowa produkcja młodzieży z Fundacji Twój Ruch, upamiętniająca kampanię wrześniową, która rozpoczęła się 1 września.
Jeszcze jedno zdanie. A wiecie, mam wielką niespodziankę, bo jeszcze mam trzecie dziecko. Czy to nie jest niespodzianka? Ale Kornelia dzisiaj przeprowadziła wywiad, wiecie z kim? Tak, z siostrą zakonną. Dzisiaj zapraszam na dogrywkę o 18.
Wierzę w Jezusa i koronawirusa. Zakonnica Idź Pod Prąd, wielka gratka. Dziękujemy Kornelii za ten wywiad i zapraszamy na godzinę 18. Również wtedy rozwiązanie challenge'u ilustratorskiego z okazji 1 września. I będziemy gościć również laureatów tego challenge'u. A przed Państwem Fundacja Twój Ruch, Idź Pod Prąd Young i również gościnie redakcja telewizji Idź Pod Prąd, ten materiał, a za chwilę twórcy.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast,
30 minut po północy. Adolf Hitler podpisuje rozkaz ustalający ostatecznie termin ataku na Polskę na 1 września, godzinę 4:45.
Godzina 20. Grupa SS-manów udająca polskich cywilów opanowuje rozgłośnię radiową w Gliwicach i zaczyna nadawać wezwanie do powstania przeciwko Niemcom.
Godzina 22:30. W niemieckim radio zostaje odczytane niemieckie ultimatum i podana informacja, że Polska odrzuciła je, powodując przez to wojnę.
Godzina 1:40. W miejscowości Jeziorki pod Piłą ginie w walce z niemieckimi dywersantami Piotr Konieczko. Prawdopodobnie pierwszy polski żołnierz poległy w tej wojnie.
Pierwszy atak na cele cywilne podczas II wojny. Bombardowanie Wielunia. Około godziny 4:40. Nalot bombowców niemieckich na Wielu. Nalot został potem powtórzony. Zginęło ponad 100 mieszkańców i zostało zburzonych ponad 70% domów.
Oficjalna godzina rozpoczęcia niemieckiej agresji na Polskę. Godzina 4:45. Od tej pory już wszystkie niemieckie oddziały stojące przy polskiej granicy realizowały zadania zawarte w planie Fallweiss.
Atak pancernika Schleswig-Holstein. Symboliczny początek wojny. Godzina 4:48. Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Pomimo przygniatającej przewagi przeciwnika, Polacy bronili jej do 7 września.
Bohaterska obrona Poczty Gdańskiej, godzina 4:50. Oddziały SS Heimwehr-Danzig i niemieckiej policji zaatakowały Pocztę Polską w Gdańsku. Pocztowcy bronili się przez 14 godzin. Poddali się, gdy Niemcy podpalili budynek. Zostali rozstrzelani.
Godzina 6:30. Polskie radio nadaje specjalny komunikat. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne sprowadzamy na specjalne tory. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Pierwsze powietrzne starcie kampanii wrześniowej. Około godziny 7. Nad lotniskiem Balice dochodzi do pierwszej walki powietrznej w tej wojnie. Niemieckie Junkersy 87, wracając z bombardowania Krakowa, zaatakowały klucz 121 Eskadry Myśliwskiej.
Bitwa pod Mławą. Godzina 7:40. Rozpoczyna się pierwszy niemiecki atak na ufortyfikowaną pozycję pod Mławą. Natarcie piechoty wspartej czołgami zostaje odparte. Z biorącym w nim udział 53 czołgów, 6 zostaje zniszczonych, a 41 wraca na pozycje wyjściowe z uszkodzeniami. Polska 20. Dywizja Piechoty broniła Mławy do 4 września.
Przemówienie Adolfa Hitlera uzasadniające atak na Polskę. Godzina 10. Hitler, przemawiając w Reichstagu, oskarża Polskę o agresję na Niemcy. Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od godziny 5:45 rano odpowiadamy ogniem i od tego momentu nasze bomby będą odpowiedzią na ich bomby, oświadczył Hitler.
Przemówienie prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, godzina 12. Polskie radio nadaje orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego, zaczynające się od słów: Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny nasz wróg rozpoczął działania zaczepne. Prezydent wprowadził w związku z niemiecką agresją stan wojenny na obszarze całego kraju.
Bitwa pod Mokrą, godzina 17. Wołyńska Brygada Kawalerii Juliana Filipowicza po całodziennej walce z niemiecką 4. Dywizją Pancerną wycofuje się spod Mokrej. Niemcy nie ścigają jej.
Obrona polskiego wybrzeża, godzina 17:45. Niemieckie samoloty atakują płynące z Gdyni na Hel polskie okręty. Niszczyciel ORP Wicher, stawiacz min ORP Gryf, dywizjon trałowców i dwie kanonierki. Nie udaje im się zatopić żadnego okrętu, ale jest wielu zabitych i rannych.
W tym samym czasie sojusznicy podejmują delikatne próby wymagania od Niemiec zaprzestania wojny. Godzina 18. Rozpoczyna się posiedzenie Izby Gmin na temat sytuacji w Polsce. Ustalono, że należy domagać się od Niemiec niezwłocznego wycofania wojsk z Polski.
Bohaterska obrona Jordanowa, godzina 19. 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej i 1. Pułk KOP pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka powstrzymują natarcie niemieckiego korpusu pancernego pod Jordanowem. Polakom udało się utrzymać Jordanów do 3 września, choć Niemcy mieli 10-krotną przewagę żołnierzy i 9-krotną przewagę pojazdów pancernych.
Atak polskiego oddziału kawalerii na opancerzone pojazdy wroga. Początek mitu z szablą na czoło. Godzina 19.30. Pod Krojantami dowódca 18. Pułku Ułanów, pułkownik Kazimierz Mastalerz, prowadzi szarże na biwakujących żołnierzy 76. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej. Gdy pojawiają się niemieckie pojazdy pancerne, pułkownik rozkazuje wycofać się. Później niemiecka propaganda stworzyła mit o polskich szarżach z szablami na czołgi.
Polska nie może liczyć na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Zachodni politycy są bezsilni wobec III Rzeszy i nie zamierzają dotrzymać sojuszniczych zobowiązań. Godzina 21.30. Józef Beck wzywa ambasadora Francji i pyta go, dlaczego Zachód nie reaguje na niemiecką agresję. Godzina 21.30. Ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie wręcza ministrowi Ribbentropowi notę z żądaniem niezwłocznego wycofania wojsk niemieckich z Polski.
Ten niesamowity klip już niebawem na naszym kanale na YouTube, a także na Facebooku Idź Pod Prąd, a ze mną w studiu twórcy tego materiału, czyli Młodzieżowa Fundacja Twój Ruch. Krzysztof Machała, witam serdecznie. Olga Machała, witam również. I Iga Kopeć, witamy. A także jeszcze Olga Machała i Iga Kopeć, to blog Polscy Bohaterowie. Droga młodzieży, dlaczego taka forma upamiętnienia 1 września się zrodziła w waszych głowach? Krzysztof Machała.
W tym roku uznaliśmy, że taka forma będzie najciekawsza, ponieważ ona opowiada o 1 września. Każda osoba, która uczy się w szkole, ma zawsze 8, 9 września, bitwa pod Bzurą, bitwa pod takie duże bitwy. A tak naprawdę mało wiemy o samym początku wojny i chcieliśmy przedstawić, jak wyglądało to od początku samego, jak Niemcy prowokowały, jak spróbowały nawet zrzucić winę na Polskę za atak na Niemcy. I postawa również aliantów w tym wydaniu, chcieliśmy pokazać, jak zostaliśmy zdradzeni przez naszych sojuszników, jak te noty słano. Po prostu minister Wielkiej Brytanii nawet nie potrafił do końca wymagać od Niemiec opuszczenia wojsk, więc chcieliśmy przedstawić właśnie pierwsze godziny, godzina po godzinie praktycznie, wydarzenia z 1 września i też z 31 sierpnia.
Dziękujemy też Piotrowi Setkowiczowi, który jakby objął taką pieczę historyczną nad wami. Jest to autor książek i artykułów historycznych Idź Pod Prąd. Do was, dziewczyny, pytanie. Dlaczego w ogóle interesujecie się historią? To jest najnowsza historia Polski, można powiedzieć. Wy jesteście bardzo młode, a wzięłyście się za taki temat bardzo poważny, można powiedzieć. Olga Machała.
Osobiście właśnie... Może tak, zawsze w domu rodzice kładli taki, powiedzmy, nacisk. Przywiązywali dużą wagę do tego, byśmy znali historię i właśnie byli świadomi tego, jaką mamy przeszłość jako naród, ponieważ też dzięki temu teraz uważam, że jeśli na pewno w jakimś dużym stopniu zasługuje, że wzięli i byli, dzięki nim żyje, to uważam, że osoby, które najprawdopodobniej uratowały mnie przed, że tak powiem, śmiercią, to trzeba być dlatego, powiedzmy, wdzięcznym i w ten sposób taką malutką cegiełką, jaką jest poznawanie historii, szerzenie jej dalej, jest, myślę, rzeczą bardzo ważną, ponieważ jednym z ulubionych też cytatów Józefa Piłsudskiego są słowa, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie ma prawa do teraźniejszości i nie ma też prawa do przyszłości. Więc myślę, że to są duże, tutaj ma znaczenie te słowa i dlatego myślę, że my jako szczególnie teraz młoda, powiedzmy, kadra osób, młoda kadra ludzi, mamy teraz na sobie naprawdę dużą odpowiedzialność, bo jeśli zapomnimy o przyszłości, nie będziemy już narodem i to od nas właściwie zależy, jak te się teraz losy potoczą naszej tożsamości, powiedzmy, narodowej.
O tym mówiliśmy w pierwszej części programu, ale wy już od jakiegoś czasu się tym zajmujecie. To są regularne wpisy na blogu Polscy Bohaterowie, a także działalność historyczna, patriotyczna w ramach Fundacji Twój Ruch. Iga Kopeć, co ciebie najbardziej motywuje, żeby rzeczywiście pisać te notki, biografie polskich bohaterów, montować filmiki? Tutaj Olga machała, ty zmontowałaś ten klip, który dzisiaj mogliśmy zobaczyć. No, to jest dużo pracy.
No, przyszłość Polski jest naprawdę niesamowita. Jest też bardzo smutna pod pewnymi względami, ale właśnie też naszym obowiązkiem jest pamiętać i sprawiać, żeby ludzie pamiętali, bo no właśnie przeszłość to jest coś bardzo ważnego i rzeczywiście właśnie wielu polskich bohaterów, którzy właśnie walczyli podczas II wojny, ale również I wojny światowej, nie tylko za Polskę, ale za różne państwa, to właśnie zostali zapomnieni i właśnie my teraz musimy o nich pamiętać.
Musimy o nich pamiętać i rzeczywiście wy też dajecie taką nadzieję, tak jak mówiłam z Tymoteuszem i z pastorem Chojeckim, że w was jest nadzieja, że wy to dziedzictwo tych polskich bohaterów przenosicie dalej, przenosicie w młode pokolenie. Pytanie właśnie o to młode pokolenie. Czy udało wam się kogoś przekonać do patriotyzmu, do historii, jak obserwujecie reakcję waszych kolegów, koleżanek na to, co robicie w fundacji i też na blogu Polscy Bohaterowie?
Ja się spotkałem raczej ze słowami uznania. Dzisiaj to jest dosyć częsty temat. Wiele młodych ludzi zna dużo faktów na temat II wojny światowej i się tym interesuje i jest duży powrót do tych tradycji, więc nie spotkałem się z taką niewiedzą. Każdy potrafi coś powiedzieć dzisiaj o wydarzeniach z września, natomiast nadal trzeba tą historię szerzyć i przedstawiać chociażby w postaci takich filmików.
No to jest optymistyczne, co powiedziałeś. Rzeczywiście wy też zauważacie taki powrót do interesowania się historią i takich postaw patriotycznych wśród młodych?
Tak, myślę, że to jest rzeczywiście to, co Krzysiek powiedział, to w dużej właśnie mierze jest rzeczywiście prawda, ponieważ sama teraz podczas pandemii raczej się nie udzielam fizycznie między ludźmi, więc w internecie, kiedy zamieściłam jakiś nawet inny tematycznie post, parę osób się do mnie odezwało na prywatnym, że no weszłam na twój profil i zobaczyłam, że robisz coś związanego z historią, że no przejrzałem naprawdę, że jesteś tego autorką, że jesteś jakąś inną dziewczyną, że naprawdę fajnie. I rzeczywiście, że jest jakiś taki powrót do tych takich powiedzmy korzeni i tego wszystkiego, więc myślę, że no to też jest wspaniałe i dlatego myślę, że idąc teraz tym tropem, jeszcze, że można to oczywiście pociągnąć w ten sposób, żeby przynajmniej robić coś, mimo wszystko tak niewiele w porównaniu do tego, co oni dla nas zrobili, tak niewiele, jak załóżmy właśnie napisać wpis, post, jakiś właśnie nawet krótką notkę, czy zmontować filmik. To jest naprawdę niewiele, a to jest bardzo ważne, myślę.
Bardzo ważne i też zachęcam wszystkich i ze starszego, i z młodszego pokolenia, żeby zaglądać i na blog Polscy Bohaterowie, i na stronę Fundacji Twój Ruch, tamte materiały podawać dalej i rzeczywiście też wysyłać do młodzieży. Czy macie jakichś takich swoich ulubionych bohaterów, polskich bohaterów narodowych?
Ja mogę powiedzieć, że takim moim ulubionym bohaterem, jeszcze dodatkowo związanym z kampanią wrześniową, a raczej jej kontynuacją, jest major Dobrzański. Jest pod pseudonimem Hubal występował. On walczył już, kiedy Polska się poddała. On już prowadził działalność partyzancką i również też na naszych terenach, bo padło wcześniej pytanie, skąd takie zainteresowanie, ale też na naszych terenach był wspomniany dzisiaj mord pod Ciepielowem w lesie pod Dąbrówką. 300 polskich jeńców rozstrzelanych zostało po potyczce z wojskami Wehrmachtu. Natomiast również mamy bitwę pod Iłżą, z terenów, z których pochodzę, i Hubal również w okolicy przebywał naszej, więc jest dla mnie takim wzorem również walki po, mimo że okoliczności nie sprzyjają temu.
Dziewczyny?
Dokładnie, ja tak samo moim, powiedzmy, ulubionym bohaterem, osobą, którą zbiorę naprawdę dużo do mojego życia, wniosłem, że tak powiem, poprzez jak czytałam o niej, jest Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. czyli bohater, który ostatnio w sumie przeczytałam historię taką, której nie znałam, było to, że natrafiając na cytat, że może się wydać zwykłe słowa, po prostu wyjęte z kontekstu, to nic, bo można powiedzieć, nie znaczą. My się nie poddamy. Przeczytałam głębszą historię tego wszystkiego i okazało się, że kiedy Hieronim wychodził z celi, bo zaplanował cały plan, miał jak wydostać się wraz ze swoimi wszystkimi tam żołnierzami też uwięzionymi, jak się stamtąd wydostać. Został zdradzony przez dwóch tych, powiedzmy, osób, które brały udział w tym planie i doniosły na niego. Od razu ubecy wzięli go i wyprowadzili. On mieli brutalne, straszliwe sposoby katowania ich, że zanim zabiją, to go skatują na śmierć. I właśnie wychodząc z tej celi krzyczał, że my się nie poddamy, żeby im dodać otuchy. Chociaż wiedział, że po prostu no, to już jest koniec, ale krzyczał. I to jest dla mnie wielki właśnie taki przykład tego, jak rzeczywiście można mieć taki... Myślał też o innych w ten sposób, żeby ich zagrzeć do walki, pomimo wiedział, że dla niego to się wszystko kończy teraz. Więc to jest też mój taki osobisty, bardzo duży, wielki bohater.
I Iga Kopeć.
No, wszyscy bohaterowie są naprawdę, mają niesamowite historie. Wiele zrobili dla Polski, ale dla mnie osobiście takim, no, moim ulubionym bohaterem jest Witold Urbanowicz. To jest właśnie polski pilot, a z polskiego lotnictwa tak zwany i również dowódca dywizjonu 303. Właśnie mało kto wie, ale właśnie on był jedynym polskim żołnierzem, który walczył z Japończykami podczas II wojny światowej i zestrzelił aż 11 japońskich samolotów. To jest naprawdę dużo i no mało kto o tym wie, ale właśnie bardzo zafascynowała mnie jego historia.
Dziękuję wam za te świadectwa, bardzo wzruszające. I ostatnie pytanie, co byście chcieli powiedzieć tym bohaterom kampanii wrześniowej, gdybyście mieli okazję z nimi porozmawiać tak na żywo?
W naszej okolicy znajduje się bardzo dużo pomników upamiętniających żołnierzy walczących podczas Polskiego Września, wojny obronnej 1939 roku i nie, bardzo trudno im powiedzieć, co mógłbym im przekazać, natomiast na pewno oni są wzorem i ich postawa w obliczu takiej przewagi ogromnej, jaką wtedy III Rzesza, nazistowskie Niemcy miały w chwili inwazji na nasz kraj, to jest po prostu przykładem i nie wiem, co bym powiedział, ale są dla mnie ogromnym przykładem.
Ja myślę, że przede wszystkim, że dziękuję, że to jest oczywiście tylko malutkie słowo do tego, co zrobili dla mnie, ale powiedziałabym, że też nigdy o nich nie zapomnę i o tym, co do nas zrobili i że będę starała się robić jak najwięcej, żeby oni zawsze byli właśnie w sercach Polaków. I to jest, że są dla mnie wzorem do naśladowania.
Już wszystko zostało powiedziane, ale właśnie takie ogromne dziękuję, bo oni stanęli do walki tu i teraz. Dużo czasu nie mieli, żeby się nad tym zastanowić, bo no, wojna wybuchła nagle, chociaż no, Polska przygotowywała się do tego, ale jednak no, oni właśnie stanęli do walki tu i teraz i nie zawahali się. Nie wiem, co by było, gdyby się zawahali, ale właśnie na przykład obrona Westerplatte, to właśnie oni bronili się 7 dni i właśnie nie było za bardzo dla nich nadziei, bo oni wiedzieli, że no, prawdopodobnie ich pokonają, ale oni walczyli właśnie do końca i to jest takie niesamowite.
Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten występ. Naprawdę podnieśliście, myślę, nie tylko nas tutaj w Lublinie, w telewizji Idź Pod Prąd na Duchu, ale Polaków w Polsce i rozsianych za granicą, którzy również musieli emigrować, bo Polska ich nie chciała. Krzysztof Machała, Olga Machała, Iga Kopeć, Fundacja Twój Ruch i blog Polscy Bohaterowie byli z nami. Proszę was bardzo serdecznie, jeśli tylko pojawi się ten klip na naszym YouTubie, a także w mediach społecznościowych, podawajcie dalej. I O 18 również, tak jak mówiliśmy, wywiad z zakonnicą, która wierzy w Jezusa, ale i w koronawirusa, to przed nami, ale także druga część programu i rozstrzygnięcie challenge'u ilustratorskiego upamiętniającego 1 września i kampanię wrześniową wystąpi jurorka Greta Samuel, polska ilustratorka, a także ci, którzy wygrali ten challenge. Dziękuję serdecznie. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Mamy nakaz w Biblii, by wyznawać sobie nawzajem grzechy, by przepraszać się za swoje grzechy. Przepraszanie jest częścią wyznania. Wyznać grzechy to znaczy powiedzieć o nich to samo, co myśli Bóg. Czyli po pierwsze, że to jest coś złego, że krzywdzi kogoś, że krzywdzi Boga. No, chrześcijanie mówią, mają uznać, że te grzechy już zostały im przebaczone, bo Chrystus za nich umarł. No i trzeba naprawić. Grzech trzeba naprawić i tu to wyznanie, prośba o przebaczenie, przeproszenie jest częścią tego naprawienia. No ale co zrobić, jak w wyniku jakiegoś konfliktu i tak dalej obie strony zgrzeszyły? No to która pierwsza teraz ma przeprosić? Na przykład mąż z żoną się pokłóci. To kto ma pierwszy przeprosić? Zanim odwołam się do Biblii, to powiem wam przysłowie, kiedy byłem mały i mi rodzice czy starsi mówili: mądrzejszy głupszemu ustępuje. To już jest pewien ślad. Czyli kto pierwszy przeprosi, kto pierwszy przyzna się do swojej części winy, to w myśl tego dziecięcego przysłowia jest mądrzejszy. Jeśli przejdziemy do Biblii, to widzimy, że mąż jest głową żony. No to jak jest głową, to znaczy, że ma inicjować. To znaczy, że ma dawać przykład. To znaczy, że ma pierwszy iść tam, gdzie Boża mądrość. Tam, gdzie Boża wola. Czyli nie pytaj się, kto pierwszy ma przeprosić, jeśli zgrzeszyłeś. Jeśli jest także twoja wina, nie oglądaj się na winę strony przeciwnej. Przeproś za swoją część, za swoją winę. Przeproś pierwszy. Zawsze bądź pierwszy w tym.
Pierwszego września 1939 roku niemieckie siły zbrojne i armia słowacka bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczpospolitej. Wojsko polskie stawiło zdecydowany opór. Rozpoczęła się wojna obronna Polski, pierwsza kampania II wojny światowej. Od października 1938 roku Hitler domagał się od Polski przystąpienia do paktu antykominternowskiego, zgody na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i budowy eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej niemieckie Pomorze z Prusami Wschodnimi. W zamian obiecywał przedłużenie paktu o nieagresji na 25 lat i zagwarantowanie granic Polski. Nasz rząd oceniał, że jest to jedynie gra, której celem jest zagwarantowanie neutralności Polski podczas wojny niemiecko-francuskiej, a po zwycięstwie Niemcy i tak zażądają Pomorza, Wielkopolski i Górnego Śląska. Są świadectwa, że rzeczywiście takie były zamiary Hitlera. 31 marca 1939 roku rząd brytyjski zagwarantował niepodległość Polski. Rząd polski spodziewał się, że w tej sytuacji również Francja wywiąże się ze zobowiązań wynikających z układu podpisanego w 1921 roku i wystąpi zbrojnie w obronie Polski. Hitler natomiast ocenił, że mocarstwa zachodnie jedynie blefują i, mając gwarancję wsparcia ze strony Związku Sowieckiego, zdecydował się na atak. W ciągu 5 tygodni wojsko polskie zostało pokonane, a terytorium Rzeczpospolitej podzielone pomiędzy Niemcy, Związek Sowiecki, Litwę i Słowację. Od czasu tej klęski już żaden polski rząd nie próbował prowadzić naprawdę niezależnej, samodzielnej polityki.